Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi przywitać Państwa na debacie Znaczenie nowych technologii i innowacyjności w rozwoju Polski. Jest to debata w ramach bloku Nowe Sektory na kongresie 590, którego hasłem przewodnim tegorocznej edycji są nowe możliwości. O tych nowych możliwościach dzisiaj porozmawiam w gronie ekspertów, przede wszystkim w dziedzinie energetyki i przemysłu kosmicznego. Zawahałem się przez chwilę, bo to coś więcej niż tylko przemysł kosmiczny. Drodzy Państwo, będziemy mówili o tym, na jakim poziomie innowacyjności Polska się znajduje, czy energetyka, czy przemysł kosmiczny może pomóc dźwignąć polską innowacyjność na wyżyny tejże innowacyjności. Jakie szanse przed nami, jakie wyzwania, o tym wszystkim już za chwilę w gronie znakomitych ekspertów. Pozwoliłem sobie w imieniu Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego Teraz Polska, które jest partnerem kongresu, zaprosić do naszej rozmowy dzisiaj panią profesor Dorotę Chwieduk z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Witamy panią profesor. Pana profesora Grzegorza Bronę, prezesa KRO-TECH S.A., prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej w latach 2018-19. Witamy. Pana doktora Piotra Dardzińskiego, prezesa sieci badawczej Łukasiewicz. Dzień dobry. I pana Grzegorza Wiśniewskiego, prezesa ICBRC, Instytut Energetyki Odnawialnej, członka Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015-2020. Bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, zważywszy na temat przewodni całego kongresu, nie mogło być inaczej, jak uczynienie tematem przewodni naszej dzisiejszej dyskusji, zagadnienia tego, jak dokonać dynamizacji rozwoju gospodarczego Polski poprzez inwestycje o charakterze strategicznym w sektor energetyczny, w sektor kosmiczny oraz szerzej w nowe technologie. Pozwólcie Państwo, że zacznę od prelegenta, który siedzi najbliżej mnie. Pan Piotr Dardziński jest autorem koncepcji i twórcą rozwoju sieci badawczej Łukasiewicz, instytucji, która zrzesza instytucje naukowo-badawcze i tworzy bardzo konkretną ofertę dla polskiego i nie tylko polskiego, dla przemysłu, dla gospodarki. Jest to praktyczna realizacja od dawno powtarzanego postulatu, że musimy umieć współpracować, musimy umieć się sieciować, musimy sięgać po zasoby intelektualne polskiej nauki, polskiego biznesu, aby tworzyć rozwiązania prawdziwie innowacyjne. Ta koncepcja często w literaturze bywa określana potrójną czy też poczwórną helisą innowacyjności i chciałbym, żebyśmy zaczęli właśnie od tego zagadnienia współpracy. Przecież jesteśmy na kongresie, to jest miejsce spotkań, to jest miejsce rozmów także kuluarowych, to jest to miejsce, w którym często po zejściu ze sceny, w toku różnych dyskusji tworzą się nowe pomysły, ale czy te pomysły potem znajdują faktycznie zastosowanie i wdrożenie? Chciałbym zapytać wszystkich Państwa o to, jak Państwo oceniacie z perspektywy tych miejsc, w których jesteście i swoich wieloletnich doświadczeń w pracy naprawdę przy innowacyjnych projektach, jaka jest jakość współpracy nauki i biznesu przy wsparciu administracji i co można jeszcze zrobić, aby tę jakość współpracy poprawić dla dobra innowacyjności Polski? Poproszę pana prezesa Piotra Dardzińskiego o pierwszą wypowiedź.
Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego panelu. Oczywiście dla nas rozwijanie Polski przy pomocy, przy współpracy między administracją, nauką, biznesem na korzyść wszystkich Polaków jest kluczowy w Łukasiewiczu. To jest ta poczwórna lisa i w tym sensie wydaje mi się, że możemy powiedzieć, albo przynajmniej tak nam się wydaje, bo nie nam oceniać ostatecznie, że Łukasiewicz jest pewnego rodzaju sukcesem, ale to nie dlatego, że my jesteśmy tacy dobrzy, tylko dlatego, że to zostało też dobrze zaplanowane. Bo tutaj rzeczywiście była ta współpraca na tych wszystkich czterech poziomach, bo po pierwsze Łukasiewicz jest elementem reform zaprojektowanych w ministerstwach, co najmniej dwóch ministerstwach, ministerstwie jeszcze wówczas nauki, szkolnictwa wyższego oraz ministerstwie rozwoju. I to był element dlaczego całych zmian, dlatego że przed Łukasiewiczem zostały przeprowadzone zmiany w ustawach podatkowych oraz zostały wprowadzone no, duże preferencje na rzecz finansowania badań B plus R, projektu B plus R. I widzimy tego efekty, bo rok do roku, co jest dla, myślę, że dla wielu zaskakujące, także dla tych, którzy projektowali te ustawy, te nakłady wzrastają skokowo. I co jeszcze jest najważniejsze, one wzrastają skokowo po stronie przedsiębiorców. Czyli ulgi na B plus P, B plus R, IP Box, prosta spółka akcyjna, to działa. Dzięki temu, że te nakłady wzrastają, to w drugim ruchu został powołany Łukasiewicz. Ja miałem przyjemność pracować przy tym projekcie. I idea była taka, żeby Łukasiewicz rozwiązywał dwa podstawowe problemy. Znaczy problem pierwszy z perspektywy przedsiębiorcy. Nawet duża firma, która ma duże doświadczenie w realizacji projektów B plus R, nie musi mieć wiedzy na temat tego, gdzie znajduje się naukowiec i kim jest naukowiec, który mógłby rozwiązać ich problem. Jeśli mamy 116 instytutów, a w samym Łukasiewiczu mieliśmy ich 38, teraz z perspektywy małego i średniego przedsiębiorca zidentyfikowanie, czy on potrzebuje biotechnologa, czy fizyka ciała stałego, czy chemika od biopolimerów, to jest abstrakcja gdyby z perspektywy przedsiębiorcy. On w ogóle myśli troszeczkę innymi kategoriami i jak mu się zrobi wyrzut, że on się powinien tego nauczyć, no to on raczej odejdzie od stolika niż będzie z nami robił projekty. I drugi problem, który był zidentyfikowany, to, że z kolei naukowcy uznawali, że przedsiębiorcy nie są zainteresowani współpracą z nimi, a nawet jak są zainteresowani, czyli dojdzie już do tego spotkania, to nie mówią w sposób, który jest zrozumiały, co oni chcą zrobić. No bo z perspektywy przedsiębiorcy komunikat najczęściej brzmi: chciałbym mieć nowy materiał, który mi zredukuje koszty, albo mi zredukuje koszty pracy. I to jest komunikat rzeczywiście dla naukowca no, trudny do zrozumienia, bo on się zajmuje materiałoznawstwem, no więc on troszeczkę inaczej musi mieć to pytanie zadane. I wychodząc z założenia, że nie da się zrobić niczego nowego, jak się rzeczy robi tak samo, wprowadziliśmy w Łukasiewiczu system wyzwań. Nie będę wchodził w szczegóły, jak to działa, co do zasady. Każdy przedsiębiorca może się do nas zgłosić, nie musi biegać po wszystkich instytutach. Jak się do nas zgłosi i zdefiniuje swoją potrzebę, to już naszą pracą jest to, żeby znaleźć naukowców wewnątrz Łukasiewicza, którzy w ciągu 15 dni, i nigdy nie przejechaliśmy tego terminu, zaproponują zespół projektowy. Ten zespół projektowy będzie miał kompetencje, czyli będzie miał właściwych ludzi, będzie miał infrastrukturę, która jest wymagana, i będzie miał harmonogram oraz potencjalne koszty realizacji tego projektu. I to nam się naprawdę bardzo dobrze rozwija. To jest jak gdyby ta całość jak gdyby projektów tych wszystkich, bo mamy ponad 600 wyzwań, czyli 600 razy byliśmy pytani w ciągu ostatnich 2 lat, jak wprowadziliśmy ten system. I skorzystało z tego systemu ponad 300 przedsiębiorców, z czego tylko w tym roku 200, no więc mamy taki gwałtowny przyrost. W pierwszym kwartale tego roku mieliśmy tyle wyzwań, tylu przedsiębiorców, co mieliśmy w ubiegłym roku przez cały rok. System się więc kręci i wydaje się, że on też skutecznie odpowiada na potrzeby społeczne, chociaż żeby tutaj powiedzieć i podać przykłady, to jeszcze trochę musimy poczekać, no bo zainicjowane rok czy 2 lata temu projekty są w trakcie realizacji. Ale jesteśmy optymistyczni, dlatego że my realizujemy projekty z biznesem, także z Kreotechem i my zawsze mówimy o tym, że nie interesuje nas projekt, który nie będzie miał, znaczy który na pewno nie będzie miał konsekwencji biznesowych, tak? Znaczy na których przedsiębiorca nie będzie zarabiał. Mamy swoje, jeśli tak można powiedzieć, wyprzedzające badania, które finansujemy z własnych środków, ale główna część naszego biznesu to są projekty realizowane z przedsiębiorcami.
Patrząc na wyniki Europejskiej Karty Innowacyjności, gdzie rok po roku powtarza się wniosek, że Polska powinna zwiększać nakłady na B plus R, bo one stanowią mniej więcej 60% średniej europejskiej, ciśnie się na usta pytanie, czy takie rozwiązanie znakomite jak sieć Łukasiewicza, ona może nie tylko odpowiadać na potrzeby B plus R przedsiębiorców, ale też stymulować zaistnienie tej potrzeby. Czy problem jest tylko wyłącznie w ograniczonych możliwościach skutecznego zrealizowania projektów B plus R, czy być może my ciągle jeszcze nie umiemy tworzyć odpowiednich samych zachęt i stymulować popytu gospodarki, żeby wchodzić bądź co bądź jednak ryzykowne przedsięwzięcia w zakresie B plus R.
To i maksymalnie zwięźle. Proszę pamiętać, jeszcze raz to podkreślę, że nam nakłady na B plus R rosną. Problem dzisiaj mamy w tym, że proporcje się zmieniają w ten sposób, że więcej wydają firmy prywatne niż sektor publiczny. Dynamika sektora prywatnego jest mniejsza niż dynamika sektora publicznego, w czym mamy wspólny interes, żeby apelować do rządu, żeby te nakłady na instytucje naukowe wzrastały. Druga rzecz jest taka, że bardzo celne pytanie, bo jak widać z tego, co powiedziałem wcześniej, my dzisiaj raczej odpowiadamy na potrzeby przedsiębiorców i to z całą pewnością jest dobre, ale potrzebna jest też strategia i jesteśmy dokładnie teraz w momencie definiowania naszych programów Łukasiewicza, gdzie stosujemy trochę odwrotną metodę, czyli nie czekamy na to, aż przedsiębiorcy rzucą nam wyzwanie i zdefiniują nam problem, widząc potencjał branż, nie wiem, takich jak budownictwo modułowe albo technologii, takich jak azotek galu, to my idziemy do przedsiębiorców, idziemy do sektorów, do konkretnych stowarzyszeń też przedsiębiorców i mówimy: słuchajcie, moglibyśmy zrobić z wami takie projekty, podejmijcie to wyzwanie, podejmijcie to ryzyko. bo też no, trzeba się być świadomym tego, że z perspektywy przedsiębiorcy, szczególnie małego i średniego, który nie ma doświadczenia w realizacji projektu B plus R, no on będzie naprawdę bardzo, bardzo ostrożny i sceptyczny i trzeba go w tym sensie do tego projektu przekonać i musi to zrobić strona naukowa.
Pani profesor na Politechnice Warszawskiej zajmuje się tematyką energetyki cieplnej. Zakładam, że w ciągu kariery pani profesor wielokrotnie spotykała się pani z pytaniami przedsiębiorców o to, czy moglibyśmy współpracować, zrobić jakiś wspólny projekt. Jakie wnioski z tego typu doświadczeń wynikają zdaniem pani profesor dla potrzeby współpracy na styku nauki, biznesu i administracji?
Ja chciałam zauważyć, że sytuacja wszystkich uczelni technicznych wyższych jest chyba trochę inna niż takich stricte instytutów naukowo-badawczych, bo wydaje się, że tak naprawdę ta współpraca, co prawda może intensywność była różna pomiędzy przemysłem a tak pojętą nauką, ale nauką ukierunkowaną na aplikacje od zawsze istniała. To znaczy, ponieważ uczelnie kształcą inżynierów, oczywiście również i magistrów, czyli poza takimi typowymi podstawami naukowymi, potrzebne jest podejście czysto techniczne i inżynierskie. W związku z tym nie sądzę tutaj, tak jak pan przedmówca powiedział, że rozmawiamy innym językiem. Wydaje mi się, że język jest bardzo podobny i to od nas zależy, czyli od ludzi pracujących na uczelni czy w nauce, czy potrafimy nasz język dopasować do języka odbiorców. A wydaje mi się, że rozmawiamy o tym samym. Stąd sądzę, że na uczelniach ta współpraca była zawsze. Ona oczywiście różnie wyglądała, ale nareszcie teraz można w sposób taki bardziej widoczny realizować projekty badawcze o charakterze aplikacyjnym. To, co pojawiło się przy okazji różnego rodzaju projektów unijnych, projekty badawczo-rozwojowe, których znaczna część kończyła się projektem demonstracyjnym, to jest to, co prowadzi do czystego wykorzystania i wdrożenia myśli naukowo-technicznej. I zawsze jakby przy realizacji takich projektów, oprócz przedstawicieli nauki, są przedstawiciele również przemysłu. Przypuszczam więc, że wszystko zależy od charakteru uczelni, na której prowadzone są badania. Ja rzeczywiście, znaczy pracuję w Instytucie Techniki Cieplnej, to jest Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, no, dosyć szeroki zakres różnych prac. Zajmuje się od dawien dawna energetyką odnawialną, która kiedyś była traktowana, tak mówiąc, w sposób uproszczony z przymrużeniem oka. Nawet kiedyś od takiego guru energetycznego usłyszałam, czym pani się zajmuje, to nie jest energetyka. No i miło by było teraz porozmawiać po iluś tych latach i zobaczyć, jak to jest. I właśnie w przypadku energetyki odnawialnej ten kontakt z przedsiębiorstwami jest taki bardzo dobry, bo rzeczywiście poszukują współpracy i w tej chwili bardzo często się tak zdarza, że to małe, średnie przedsiębiorstwa mają pomysły na pewną realizację, ale potrzebne jest im to zaplecze naukowe i wtedy najczęściej rzeczywiście zgłaszają się do przedstawicieli jednostek badawczych. A co jest jeszcze charakterystyczne, ponieważ no, na uczelniach mamy młodych ludzi. Młodzi ludzie są teraz w sposób taki no, bardzo widoczny, czuli na istniejące zmiany. I tak naprawdę program nauczania, metody nauczania muszą być bardzo szybko dostosowywane do zmieniających się technologii, do pojawiających się innowacji. I z mojego wydziału mnóstwo studentów zaczyna po studiach inżynierskich równolegle studiować na SGH. To znaczy stąd biznes, czyli połączenie, chcą mieć również tego typu podłoże. Moim zdaniem ta współpraca wygląda coraz lepiej. Projekty o charakterze badawczo-rozwojowym z tą dużą częścią aplikacyjną rzeczywiście, tak jak tutaj pan zauważył, mają coraz większy udział tego sektora własnego, prywatnego i to powoduje, że ta współpraca też jest rzeczywista. To znaczy, że od początku do końca są jakby zainteresowani tym, co mają robić. Bo innowacje, ponieważ no, taki jest charakter głównego tematu wiodącego. W moim przypadku to między innymi współcześnie rozumiana właśnie integracja zarówno biznesu, przemysłu, nauki, ale także tego całego otoczenia społecznego. Czyli coraz częściej w pracach badawczych, kiedyś stricte o charakterze technicznym, pojawiają się aspekty społeczne. Dzisiaj przed południem uczestniczyłam w takim projekcie brytyjskim dotyczącym sieci niskotemperaturowych i bardzo ciekawy jeden z działów, który powstał jakby na życzenie otoczenia, to jest jak podchodzi społeczeństwo do źródeł ciepła odpadowego, które są traktowane jako bardziej dla nich przyjazne i to może również wpływać na innowacyjność, czyli moim zdaniem ten współczesny charakter uczelni, współpracy z przemysłem, z biznesem, to jest też branie pod uwagę w coraz większym stopniu tego, co społeczeństwo oczekuje. To tak mniej więcej w skrócie, ale kontakt z młodymi ludźmi wydaje się, że wymusza, czyli ze studentami wymusza cały czas chęć i konieczność bycia jakby na czasie.
Pozwólcie Państwo, że dopytam jeszcze Panią Profesor o ten ostatni wątek zaangażowania tak zwanego społeczeństwa obywatelskiego w tworzenie rozwiązań innowacyjnych. Dzisiaj prawie każdy kupujący dom, segment, bliźniak, własną nieruchomość, a nawet mieszkanie rozważa zainstalowanie sobie instalacji fotowoltaicznej. W ten sposób wyraźnie zgłaszając potrzebę i zrozumienie dla odnawialnych źródeł energii. Czy są znane Pani Profesor takie projekty, gdzie rozwój technologii właśnie związanej z energetyką choćby cieplną albo w ogóle z OZE jest ściśle podyktowany takim właśnie impulsem oddolnym społecznym, wskazaniem ze strony właśnie społeczeństwa, tak potrzebujemy rozwijać daną technologię, tak chcemy mieć ją pod przysłowiową strzechą, chcemy z tego na co dzień korzystać.
Myślę, że to najpierw jakaś technologia się pojawia i ta technologia ma taki charakter jakby trochę niszowy i społeczeństwo tę technologię zauważa, bo były prowadzone chociażby takie prace na zasadzie ankietyzacji, jak polskie społeczeństwo widziało energetykę, jakie technologie wydawały się najbardziej przyjazne. Jeszcze w czasach tej tradycyjnej, twardej energetyki okazuje się, że już te 20 lat temu społeczeństwo najwięcej wiedziało o technologiach energetyki słonecznej i kolektory słoneczne, bo jeszcze wtedy o fotowoltaice nie wiedziano, ale przyjmowane było jakie te, które są najbardziej przyjazne dla nich, co powodowało w konsekwencji większe również zainteresowanie przemysłu, czyli bardzo często jest to w ten sposób realizowane. Ja myślę, że takich projektów no jest w tej chwili dosyć dużo, one są poświęcone poszczególnym technologiom. Teraz geostratek, przedtem był dosyć znany biostratek, gdzie właśnie te elementy również udziału jakby oddolnych przekazów i chęci realizowania pewnych projektów są brane pod uwagę. Także to jak najbardziej się dzieje.
Za chwilę poproszę o głos następnych naszych panelistów, ale tutaj ad vocem prosił pan
Uzupełniając trochę, to pewnie zbieg okoliczności, bo my wczoraj rozmawialiśmy z producentem, jednym z większych producentów baterii, który dokładnie zidentyfikował problem, który sygnalizowany jest oddolnie, czyli jeśli mamy rozwijający się dynamicznie rynek prosumentów, czyli producentów energii z własnych instalacji, czy to fotowoltaicznych, czy innych, to oni chcieliby nie tylko tę energię oddawać do sieci przesyłowych, ale chcieliby ją magazynować. Pojawił się więc postulat definiowany przez prosumentów, chcielibyśmy mieć swoje własne domowe magazyny energii, czyli chcielibyśmy móc tę energię zatrzymywać. To jest taki projekt, na którym będziemy teraz właśnie z tym producentem pracować. Myślę, że to jest dobry przykład tego, jak się odpowiada na zdefiniowane potrzeby indywidualnych odbiorców.
To znaczy jedno tylko zdanie, to znaczy tak, temat magazynowania energii jest w ogóle kluczowy dla energetyki odnawialnej i powiem tak, że no, strona naukowa wiedziała o tym od zawsze, tylko że to odbiór indywidualny ma tak istotne znaczenie, żeby to się rzeczywiście mogło wydarzyć. Czyli kiedy ten odbiorca końcowy zaczyna to widzieć, to daje impuls no, do realizacji poważnych inwestycji, wsparcia programów i tak dalej, właśnie o takim charakterze. Także
patrzę na pana prezesa Grzegorza Bronę, który łączy co najmniej trzy, jeśli nie cztery obszary z tej helisy innowacyjności. Jest fizykiem, wybitny doktorat, praca w ośrodkach zagranicznych, uznany naukowiec. Jak wiemy, jest prezesem jednej z firm pionierskich w sektorze kosmicznym w Polsce i był też w administracji publicznej prezesową Polskiej Agencji Kosmicznej. Zapewne nikt lepiej jak właśnie pan prezes Brona nie rozumie potrzeby tej współpracy. Ale chciałem zapytać o coś innego, bo słyszymy tutaj o tych potrzebach wynikających właśnie z oddolnie, o impulsie społecznym. Czy w sektorze kosmicznym też doczekamy się takiego impulsu społecznego dla rozwoju i upowszechnienia technologii kosmicznych? I jak na kanwie tego pytania, gdybyś zechciał jeszcze powiedzieć nam coś więcej, jaki jest faktycznie dzisiaj realny potencjał tego sektora kosmicznego, bo on jest modny, jest fajny, jest medialny, przyciąga uwagę. W raporcie Polskiej Agencji Kosmicznej czytamy, że to jest około 330 podmiotów, głównie są to przedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, które rzeczywiście aktywnie działają i mają rezultaty swojej aktywności w tym sektorze. Więc jaki jest potencjał gospodarczy, społeczny tego sektora i czy przeciętny Kowalski może odczuć na własnej skórze właśnie efekty rozwoju sektora kosmicznego?
No, sektor kosmiczny jest przede wszystkim kosmiczny. Rynek kosmiczny jest no, na świecie globalnie rośnie dość szybko. A ja zazwyczaj żartuję, że on rośnie dlatego, że i wszechświat rośnie, więc rynek też musi rosnąć, ale generalnie my sobie nie zdajemy z tego sprawy, że każdy z nas, amerykańscy naukowcy to udowodnili, dziennie korzysta przynajmniej 80 razy z dobroci tego, co daje nam nowoczesna nauka właśnie w sektorze kosmicznym, czyli wszystkie dane satelitarne, mapy, nawigacja, telekomunikacja. No to jest olbrzymi rynek i nikt się nas nie zastanawia nad tym, że to ten rynek udostępniły nam nowoczesne technologie, tak naprawdę innowacje, do których też powoli dochodzi w Polsce. Oczywiście rynek kosmiczny w Polsce dopiero raczkuje, jest w pierwszych fazach powstawania i nigdy pewnie nie stanie się tym kołem zamachowym gospodarki. Mamy dużo innych kół zamachowych, znacznie większe dziedziny, natomiast tak jak mój dobry znajomy mówi, to może być stożek wzrostu, czyli miejsce, które promieniuje na inne również dziedziny, przenosząc tam i innowacje, i umiejętności, czy to organizacji konsorcjów właśnie ze stroną naukową, czy to współpracy z państwem. Te wszystkie umiejętności są wypracowywane w sektorze kosmicznym i mogą znaleźć również odbicie w innych sektorach, nie wiem, związanych z elektromobility, z systemami sztucznej inteligencji i tak dalej, i tak dalej. Ale ja się tu jeszcze odwołam do tego, o czym przed chwilą była dyskusja, na temat współpracy właśnie pomiędzy przedsiębiorstwami prywatnymi w szczególności, a atmosferą naukową, bo rzeczywiście współpracujemy dość dobrze z siecią badawczą Łukasiewicz. Mamy w sumie trzy projekty z dwoma różnymi instytucjami, przynajmniej tak mi się wydaje, że trzeba być może już teraz więcej. I to jest bardzo dobra współpraca, tak? My rzeczywiście dobrze jesteśmy w stanie po dwóch stronach zdefiniować, co chcemy osiągnąć. I to jest właśnie największy problem, tak? We współpracy nauka-przemysł, żeby obie strony mówiły dokładnie tym samym językiem i mówiły, że chcą mieć prototyp. To jest prototyp, który po obu stronach tak samo działa w zrozumieniu zarówno strony naukowej, jak i strony przemysłowej. Tak? Jeżeli mówimy, że chcemy mieć produkt gotowy do wdrożenia, no to żeby jedna strona nie myślała, że to jest prototyp, a druga, że to jest produkt gotowy do wdrożenia. Tak? To jest najtrudniejsza rzecz, żeby ją ująć rzeczywiście w dyskusjach pomiędzy obiema stronami. No i teraz oczywiście takim leksykonem, słownikiem, który może być tutaj pomocny, to są te poziomy gotowości technologicznej, które no, na początku były no, przez obie strony chyba traktowane jako zło konieczne, że trzeba się do tego ustosunkowywać. Potem pojawiły się dokładne opisy tych poziomów gotowości technologicznej. Teraz wszystkie strony odwołują się dokładnie do tego i mniej więcej wiedzą, co dostaną. Jeżeli zamówiają coś na PGT czy TRL-8, to dostaną dokładnie to, co jest na poziomie na 8. I właśnie w ten sposób współpracujemy z siecią badawczą Łukasiewicz. Dokładnie zdefiniowaliśmy sobie gotowość technologiczną, dokładnie zdefiniowaliśmy sobie produkty, tak żeby obie strony dokładnie w ten sam sposób na koniec rozliczyły umowę. Bo w przyszłości rzeczywiście mieliśmy takie problemy, gdy jedna strona, no dwa kroki była do tyłu niż druga strona, bo naukowców oczywiście interesuje najbardziej rozwój nauki, przemysł, najbardziej interesuje ten zysk na końcu osiągnięty z produktów wdrożonych na rynek. To jest jedna kwestia, a druga kwestia jest związana z konkurencją. Konkurencją nie pomiędzy przemysłowcami, ale pomiędzy zapotrzebowaniem przemysłowym, a projektami stricte naukowymi. Tak? W przeszłości rzeczywiście mieliśmy często do czynienia z tym, że przychodząc do instytutu, do uczelni takiej lub innej, spotykaliśmy się z tym, że naukowcy mają projekty naukowe, które są znacznie mniej ryzykowne, na końcu się kończą rozliczeniem w postaci dobrych publikacji, bo to są dobre publikacje zazwyczaj, no i to daje punktom uczelniom. Tak? To się oczywiście zmieniło, zmienia się w tej chwili, że te również aplikacyjne projekty wdrażane i opracowywane na rzecz naukowców jednak są odpowiednio punktowane, no i za to też tutaj czapki z głów przed osobami, które taki system wprowadziły. To rzeczywiście, rzeczywiście bardzo mocno pomaga.
Czyli apelujemy do naukowców, nie bójcie się tak zwanej punktozy, ona was nie dopadnie, jeżeli będziecie współpracować też z biznesem, bo te wdrożenia są też oczekiwane i wysoko cenione. Ponieważ jesteś przy głosie, pozwól, że dopytam jeszcze o takie zagadnienie. Czy mógłbyś wskazać jakby kluczowe osiągnięcia polskiego sektora kosmicznego i czy na podstawie może tych osiągnięć albo projektów, które dopiero są w trakcie, moglibyśmy zaryzykować wskazanie być może jakichś obszarów polskiej specjalizacji w globalnym sektorze kosmicznym?
Słuchaj, to jest tak, że sektor kosmiczny światowy wystartował w latach 60., a nawet wcześniej. Tutaj nie ma co się oszukiwać, że dogonimy ten cały sektor i będziemy najlepsi w każdej możliwej niszy, w każdym możliwym zastosowaniu. Będziemy budować fantastyczne, dowolne rakiety, dowolne satelity, dowolne aplikacje. Rzeczywiście musimy wybrać pewne nisze i na te nisze patrzymy od kilku lat i patrzymy właśnie pod takim kątem, co ostatnio narodziło się w tym globalnym sektorze kosmicznym, tak żeby nie startować w rywalizacji, w biegu na nie wiem, 500 metrów, który wystartował 60 lat temu, bo to nie ma sensu, żeby się do niego przyłączać z punktu startowego, tylko rzeczywiście, żeby wystartować z wszystkimi naraz. Tak? Takimi niszami są oczywiście, czy to małe rakiety, nad którymi pracuje Instytut Lotnictwa, systemy napędowe bazujące na ekologicznych paliwach, czy to małe satelity, które też wydaje się teraz wchodzą, można powiedzieć, na rynek światowy i tutaj możemy próbować mieć swoje własne osiągnięcia. No i szereg innych takich drobnych mechanizmów, w szczególności związanych z robotyką kosmiczną, które z kolei PIAP opracowuje na swoim podwórku. Więc rzeczywiście są takie nisze, w których zaczynamy się specjalizować. To jeszcze nie jest specjalizacja, która dostarcza w tej chwili dużych strumieni finansowych, przynajmniej pochodzących z zagranicy, spływających do Polski. Natomiast widać już mniej więcej, w którym kierunku idziemy i chyba ten kierunek ma sens.
Sektor energetyki, zwłaszcza w tym także OZE, ma znacznie dłuższą tradycję niż sektor kosmiczny. Tutaj też możemy z pewnością wskazać większą liczbę osiągnięć. No i dzisiaj trudno mówić o przyszłości rozwoju gospodarczego, społecznego, o zrównoważonym rozwoju, nie wskazując na pewne ważne wyzwania ekologiczne i wyzwania także stojące po stronie energetyki. Dzisiaj ukazał się świeżo co raport Polskiego Instytutu Ekonomicznego, cieplutki, polecam Państwu do lektury, raport foresightowy, który mówi, że potrzebujemy jeszcze około 30 lat do tego, aby w sposób znaczący zwiększyć udział OZE w źródłach wytwarzania energii. No, troszkę krócej, bo około dekady, żeby osiągnąć 10% udział aut elektrycznych wśród aut w ogóle. No i też eksperci, grono niemal 30 ekspertów zaprognozowało, że to też jest mniej więcej 3 dekady jeszcze przed nami, zanim wybudujemy elektrownię jądrową. Chciałem zapytać pana Grzegorza Wiśniewskiego z Instytutu Energetyki Odnawialnej. Jakie są perspektywy rozwoju energetyki w Polsce? Czy ten sektor może mieć wyraźny wkład w rozwój innowacyjności polskiej gospodarki? Z jakimi wyzwaniami i w jaki sposób powinniśmy sobie poradzić w najbliższych latach?
To jest wiele pytań, a ja jeszcze zostałem zainspirowany dyskusją dotychczasową. Pewnie zacznę podobnie jak pan prezes Brona. Mianowicie rzeczywiście energetyka jest dużo starszą dziedziną również w obszarze innowacji niż technologie kosmiczne. Natomiast energetyka odnawialna wcale nie jest tak dużo starsza, bo ona się pojawiła tak naprawdę przy pierwszym kryzysie paliwowym lat 70., tak? Czyli tu jesteśmy rówieśnikami i jak rozmawiamy o innowacjach w energetyce, to warto posegmentować sobie ten obszar. No i rzeczywiście, jeśli chodzi o energetykę konwencjonalną paliw kopalnych, to mogę powiedzieć, że no tu jest wszystko okej, bo jest współpraca wszystkich, którzy lubią coś spalić, tak? I rektorzy, profesorowie, prezesi spółek, ministrowie świetnie współpracują, tak, poklepując się po plecach. I tam jest głęboka współpraca, tak. Natomiast tu, gdzie dochodzimy do energetyki odnawialnej, a zwłaszcza tych, którzy nie lubią, jak ktoś za dużo pali, tak? Czyli jeżeli dochodzimy do tych źródeł pogodowo zależnych, no więc nam jest bardzo trudno rzucić palenie. Jesteśmy bardzo przyzwyczajeni do tego, jak rano czegoś nie spalimy, to wieczorem czujemy pewien niepokój, tak? To jest. No i w związku z tym w tym segmencie energetyki mamy taką myśl, żeby mieć premię, powiedzmy, opóźnienia albo rentę zacofania. I tam wydajemy dużo pieniędzy na innowacje, ale świat tych innowacji nie potrzebuje kompletnie, tak? I jesteśmy super innowacyjni, tak? Natomiast to nie dotyczy, no to chyba nie dla mnie, tak? Ale te brawa. Natomiast jeżeli mówimy o energetyce odnawialnej, więc tu mamy olbrzymie zapóźnienie. W przypadku tego raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego my mamy zaledwie 15% zielonej energii elektrycznej w bilansie energetycznym kraju. Unia ma 30, Niemcy 40, Dania 65%. Tak? Czyli jesteśmy zupełnie na początku, tak? A już zgłaszamy problemy, że te źródła nie mogą w sieci funkcjonować. W związku z tym to jest dziwna sytuacja. Dziwna sytuacja co najmniej. I dlaczego mamy takie problemy? Możemy to jakby odnieść do innowacyjności, tak? Że coś nie jest tak z innowacyjnością, ale innowacja potrzebuje stabilnych przepisów. Potrzebuje długoterminowej strategii. Ten, który innowacje, gdzie one są? Nie, że my budujemy, tak, instalacje i wykorzystujemy, tylko tam, gdzie produkujemy urządzenia, komponenty, tam, gdzie te urządzenia i komponenty integrujemy. No i tu mamy kłopot, bo przemysł stoi na klifie i nie może skoczyć, tak, bo nie ma odpowiedniej perspektywy. No, w związku z tym specjalizujemy się w tak naprawdę sprzedaży produkowanych w Chinach, w Azji, tak, urządzeń. Mamy wielki kłopot, żeby uruchomić ten manufacturing. My od czasów, ta fabryczność, od czasów ziemi obiecanej, to już zapomnieliśmy, tak, jak to wygląda. I dobrze, że trochę firm mamy i na nich możemy coś budować, ale jeżeli robimy takie regulacje, jak regulacje dla prosumentów, gdzie magazynujemy za darmo w sieci, toż to jest antyinnowacyjne rozwiązanie. Dlatego, że nie rozwijamy magazynu, bo na magazyny nie ma modelu biznesowego, bo żaden magazyn nie będzie tańszy niż darmowe magazynowanie w sieci. Jeżeli robimy ustawę o blokującą rozwój energetyki wiatrowej, najtańszej technologii, powiem takimi metodami, przepraszam za wyrażenie kolokwialne, chamskimi, 10H, tak? Odległość 10H. Gdybyśmy mówili, żeby tam nie było hałasu, żeby to ładnie wyglądało, to coś możemy w innowacjach zrobić, ale jeżeli mamy taką regulację, to nam zaczyna prawo wygrywać z technologią, tak? I zaczyna wygrywać z innowacjami, bo prawo blokuje innowacje. I ja sądzę, że przede wszystkim to, co jest bardzo ważne, to powinniśmy doprowadzić do tego, że patenty powstają w przedsiębiorstwach, nie na uczelniach, bo one nie będą tak wdrażane. To nie ma żadnego sensu. Powinniśmy nie demoralizować uczelni, że one są finansowane w 100% w programach badawczych, powinny jednak pozyskać coś z przemysłu. No, jeżeli mamy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w konkursy na badań i rozwoju, czyli chodzi o wdrożenia, gdzie musi być jedno zadanie, jeden partner i nie może być tak jak w programach unijnych, tak, gdzie my jak gdyby jedno zadanie realizujemy wieloma partnerami i robimy co-statement jak gdyby w tym zadaniu, czyli uważam, że nas blokuje prawo i jest energetyka odnawialna rozdarta, bo wierzę, że nad tym są przepisy unijne, pakiet zimowy, Zielony Ład, teraz propozycja Fit for 55 i energetyka odnawialna patrzy daleko, a regulacje wspierają to, co my mamy tutaj. W związku z tym, jeżeli będziemy jechali dalej na hamulcu i na gazie, to my nigdzie nie dojedziemy. Potrzebna jest rzeczywiście jasna strategia rozwoju nastawiona na rozwój przemysłu i nie możemy wspierać fotowoltaiki, jeżeli w 100% ogniwa importujemy z Chin, bo wypływa wartość dodana, wypływają miejsca pracy i to ma być spójna strategia. I ja mam wątpliwości co do pierwszego pytania pana przewodniczącego, czy my potrafimy rzeczywiście współpracować tak naprawdę, patrząc na to głęboko, czy po prostu być może nikt za przyszłość nie odpowiada, a w takim systemie bardzo trudno jest przedsiębiorstwom energetyki odnawialnej stawiać na innowacje.
Korzystając z ostatnich kilku minut naszego panelu, pozwolę sobie chwycić się tego wątku poruszonego przed chwilą i zapytać wszystkich państwa z prośbą o krótkie wypowiedzi podsumowujące. Nowe możliwości, mówimy o wielu barierach, które ograniczają nam te nowe możliwości. Spróbujmy możliwie syntetycznie wskazać, jakie państwo widzicie obszary głównych szans, tych nowych możliwości dla energetyki, dla sektora kosmicznego, dla innowacyjności, być może szerzej, jeśli państwo zechcecie, i z jakimi przeszkodami powinniśmy się uporać, abyśmy byli w stanie wykorzystać te nowe możliwości. Pan Piotr Tardziński.
To korzystając z pana pytania i maksymalnie zwięźle też korzystając z ostatniej wypowiedzi i trochę może w obronie, to może źle powiedziane, ale uniwersytetu. Proszę pamiętać, że tak jak powiedziała pani profesor, uniwersytety mają też inne role. Jak gdyby one, ich rolą nie jest jak gdyby wyłącznie komercjalizowanie czy zarabianie pieniędzy, ale na pewno już pana uwaga dotyczy instytutów badawczych, bo my właśnie jesteśmy wyłączeni z tych parametrów ocennych, które podlegają uczelnie. My nie mamy studentów, my w 100% koncentrujemy swoją uwagę na realizacji projektów z biznesem, tak, na wspólnym zarabianiu pieniędzy. Proszę zwrócić uwagę, że ja nie powiedziałem o współpracy, ja mówię o wspólnym zarabianiu pieniędzy, bo to też jest bardzo, bardzo ważne. I w tym sensie w Łukasiewiczu my mamy 1 300 000 000 przychodów, z czego zaledwie 20% to jest subwencja. Wszystko pozostałe wypracowujemy sami wspólnie z przedsiębiorcami. I druga uwaga, to jest uwaga do tego, bo pan prezes Brana właściwie powiedział, jakie są nasze nadzieje. Tak, na pewno jesteśmy, mamy duże nadzieje związane z systemami rakietowymi i rzeczywiście to jest połączenie tego Zielonego Ładu z zielonym paliwem do rakiet. Na pewno chcielibyśmy wykorzystać kosmos jako dźwignię, która nam pozwoli rozwinąć te przełomowe technologie. Bo patrząc z perspektywy Łukasiewicza i rozwijając tę myśl, która padła wcześniej, to rzeczywiście sektor energetyczny jest bardzo szerokim sektorem i jest jak gdyby, tu jest łatwo o przeskalowanie się. I on na pewno może być dla Łukasiewicza i dla innowacji w Polsce kołem zamachowym. I on może być kołem zamachowym właśnie dla takich przedsiębiorców, o którym wspomniałem, bo jak ktoś jest dzisiaj producentem baterii startowych do samochodów, to dla niego przestawić się na magazyny energii, to jest w zasięgu jego innowacyjnej technologii. Natomiast gdybyśmy mu powiedzieli, że on ma się przestawić na baterie, które polecą z kosmos, to już go przerasta. I dlatego energetyka, myślę, że z perspektywy Łukasiewicza pozwoli nam się przeskalować, ale my raczej będziemy tutaj robić tą taką technologię, rozwijać innowacje, która jest raczej podnoszeniem parametrów już istniejącej technologii, ewentualnie poszukiwaniem oczywiście innych baterii, innych rodzajów baterii, co też jest dzisiaj przedmiotem dużych zainteresowań badawczych. I na pewno magazynowanie energii jest dla nas istotne, ważne. Na pewno bardzo ciekawym problemem dla nas jest też przesył energii, bo tutaj jest jak gdyby bilansowanie tego tych systemów energetycznych, to już jest wyzwanie, które też jest bardzo ciekawym wyzwaniem z obszaru nawet IT i sztucznych inteligencji, nie mówiąc o tranzystorach, które mogą być w tym wykorzystane. Pewnie w źródłach energii mniej, bo my już nie... Wydaje się, że tutaj już jak gdyby pewnie turbiny nie opracujemy nowej do wiatraków, pewnie nie będziemy rywalizować w kontekście fotowoltaiki. Może się zastanowimy na tym, jak recyklingować potem fotowoltaikę i recyklingować wiatraki. To mamy takie tematy. Za to kosmos jest dla nas przedmiotem tego, że on jest niewielki, ale tam możemy rzeczywiście pracować nad technologiami, nad materiałami, które mają charakter przełomowy i te wspomniane instytuty, czy to Łukasiewicz ILOT, czy Łukasiewicz PIAP, one mają ten potencjał. Mamy też dobrą współpracę z prywatnym sektorem w Polsce, bo to też ciekawe, że to jest prywatny sektor, tak? Tutaj nie mamy partnerów publicznych. Mamy dobrą współpracę z ESO, ja tam mam jeszcze doświadczenia jako były wiceminister, jak gdyby z kolegami, którzy zajmowali się kwestią kosmosu. Myślę, że tutaj skala w energetyce, a w kosmosie przełomowość. To jest dla nas interesujące z perspektywy.
Bardzo dziękuję i przekazuję głos pani profesor Dorocie Chwieduk. Nowe możliwości i jakie bariery musimy pokonać?
Myślę, że sama energetyka jest rzeczywiście tak szeroka, że w zależności od tego, w jakim dziale tej energetyki będziemy, to o tą innowacyjność będzie łatwiej albo trudniej. Na pewno spośród nowych technologii jest najłatwiej realizować zupełnie nowe projekty, bo w większości energetyka odnawialna to jest energetyka małej skali. Oczywiście też jest energetyka wielkiej skali, ale tak naprawdę dążenie współczesnej energetyki w większości państw to jest decentralizacja systemu energetyki, energetyka rozproszona. I tutaj łatwiej jest rzeczywiście niż w przypadku turbiny o wielkiej mocy poprawienie sprawności o 1%, realizować coś zupełnie innowacyjnego. Ale myślę, że dla nas taką szansą jest właśnie spojrzenie w taki sposób bardziej globalny czy holistyczny. To znaczy nie patrzymy tylko, że mamy zastanowić się, jak zwiększyć efektywność danego rozwiązania, ale to, co tutaj już też właśnie pan wspomniał, myślimy o tym recyklingu, czyli zaczynamy podchodzić do produktów w taki sposób, że po pierwsze powinniśmy analizować, jaka jest energia wbudowana w dany produkt, bo to kosztuje zarówno tego, który wytwarza dane urządzenie, jak i kosztuje środowisko. Później jest sama technologia, która powinna być w miarę w sobie innowacyjna, ale innowacyjny powinien być cały proces, to znaczy począwszy od tego, skąd i jakie materiały bierzemy, w jaki sposób te materiały przetwarzamy, po to, żeby ostatecznie uzyskać technologię tanią i no, może nieprzyjazną, ale jak w najmniejszym stopniu uciążliwą dla środowiska. Stąd ten recykling to jest bardzo istotna sprawa. A jeszcze tak przy okazji z takich nowych inicjatyw, które ostatnio są widoczne, są tak zwane krajowe inteligentne specjalizacje. I wydaje mi się, że jest to bardzo dobra inicjatywa. Tam jest bardzo szeroki zakres. Energetyka jest również, albo takie dziedziny, gdzie energetyka istnieje, jak chociażby budownictwo, gdzie jest współpraca z przedstawicielami konkretnych firm, nie tylko małych, bo tam są im przedstawiciele dużych naszych krajowych koncernów, są przedstawiciele nauki i przemysłu, więc myślę, że zaczynają się w takim coraz większym, widoczny sposób realizować wspólne dyskusje po to, żeby ten efekt końcowy był też wspólny.
Bardzo dziękuję pani profesor. I po jednym zdaniu myśli końcowej, pan prezes Grzegorz Brona.
No, naszą szansą jest przede wszystkim kultura innowacyjności, która się w Polsce już wypracowała, tak? U nas ludzie rzeczywiście zakładają startupy, żyją tym, żyją innowacjami, żyją przełamywaniem kolejnych barier technologicznych i to widać, czy to w branży kosmicznej, czy to w jakiejkolwiek innej innowacyjnej, w szczególności w IT, gdzie ten próg wejścia jest stosunkowo jeszcze wciąż niski. I to jest coś, czego już się dopracowaliśmy. Zagrożenie jest naturalnie takie, że ci ludzie po prostu wyjadą. I teraz pytanie, jak ich zatrzymać? Ja na to pytanie nie znam odpowiedzi. Zatrudnić w Łukasiewiczu albo w Kreotechu, tak, to, to, To prawda, ale globalnie to jest pytanie takie, że już rzeczywiście chyba staliśmy się krajem, który już nie konkuruje w tej chwili niską pensją i niskimi kosztami pracy. To należy odłożyć na półkę. Te pensje i te koszty pracy już są podobne i powinny być w niedługim czasie podobne jak na Zachodzie, żeby po prostu tych ludzi zatrzymać.
Bardzo dziękuję i ostatnie zdanie należy do pana prezesa Grzegorza Wiśniewskiego.
Myślę sobie, że problem jest poważniejszy niż tylko takie proste podpowiedzi, co zrobić, bo to jest kwestia pewnej naszej mentalności i przyzwyczajeń. Musimy odejść od koncepcji renty zacofania, tak, że czym później coś zrobimy, bo mówimy, spadają koszty energetyki odnawialnej, to poczekajmy. Tak. No, to jest zbyt prymitywne podejście i to przeszkadza. Po drugie, nie damy rady się wydźwignąć, bo jesteśmy w rankingach innowacyjności, zwłaszcza w energetyce, na szarym końcu. Na głowę mieszkańca i na PKB bierzemy najmniej środków z programów badawczych Unii Europejskiej. Żeby rozwijać energetykę odnawialną, musimy się otworzyć na współpracę unijną, bo innowacyjność to jest kwestia globalnej konkurencyjności. Jesteśmy za małym rynkiem, mamy za mało pieniędzy, żeby w naszym zaścianku próbować rozwiązać problemy, których w tej chwili rozwiązania oczekuje świat.
Bardzo dziękuję. O znaczeniu nowych technologii i innowacyjności w rozwoju Polski mówili dla państwa dr Piotr Dardziński, profesor Dorota Chwieduk, dr habilitowany Grzegorz Brona i pan Grzegorz Wiśniewski, a tę rozmowę poprowadził Jarosław Górski z Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękuję i zapraszam do kontynuacji rozmów w kuluarach.